Bracia i siostry, od jakiegoś czasu mówimy na temat Ducha Świętego i mówimy na ten temat bardzo dużo. Jest to bardzo dobre, kiedy możemy zwiastować na temat Ducha Świętego, dlatego że Kościół Nowotestamentowy jest Kościołem, który powinien być napełniony Duchem Świętym. I ostatnio, kiedy dzieliłem się z wami w ostatnią środę, to mówiłem, że kiedy człowiek zostanie ochrzczony Duchem Świętym, kiedy ten ogień z nieba przyjdzie do życia człowieka, to następuje niesamowita przemiana. To wtedy człowiek staje się bardziej efektywny w służbie dla Boga. Kiedy czytamy o Piotrze, wiecie, to jest niesamowita historia. Myślę, że każdy z nas ma wyobraźnię i kiedy czytamy właśnie tę historię, to możemy takimi oczami wyobraźni zobaczyć tą przemianę, co działo się z Piotrem. Możemy nawet zamknąć oczy i wyobrazić sobie ten ogień, który stąpił na niego i tą całkowitą przemianę jego serca, jego postawy i jego myślenia na postawę sługi, odważnego człowieka, odważnego herolda Jezusa, który bezkompromisowo głosił Ewangelię. Kiedy, wiecie, ja go często tak przyrównuję do Jana Chrzciciela, kiedy Jan Chrzciciel wyszedł na równinę nadjordańską. Możemy czytać o tym w Ewangelii Mateusza, to wiemy, że Jan Chrzciciel był pełen Ducha Świętego. On już był ochrzczony Duchem Świętym, napełniony Duchem Świętym w łonie matki swojej. I kiedy wyszedł do grzeszników, to wiecie, on nie zwiastował jakiejś tam takiej Ewangelii gładkiej, miłej dla ucha, ale nazywał rzeczy po imieniu i mówił: grzesznicy, upamiętajcie się, ponieważ przybliżyło się Królestwo Boże, a do tego Królestwa może tylko wejść ten, kto się upamięta i będzie wierzył Ewangelii. A do ludzi religijnych, którzy pokładali ufność w samych sobie, mówił: plemię żmijowe, któż was ostrzegł przed zbliżającym się gniewem. Zobaczcie, to jest taka niesamowita postawa. Wiecie, wtedy ludzie w tamtych czasach bali się przywódców religijnych, mieli obawy cokolwiek powiedzieć, a Jan taki nie był. Jan szedł w mocy Ducha Świętego, prowadzony przez Ducha Świętego. To był człowiek bezkompromisowy. I możemy taką bezkompromisowość, tą odwagę zobaczyć w zwiastowaniu Piotra. I pamiętamy, kiedy nastąpiło wylanie Ducha Świętego i Piotr przemawia do zgromadzonego tłumu, dzieją się niesamowite rzeczy. 3000 osób zostało zbawionych. Ale co on mówi? Tu są takie słowa: gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia, to jest drugi rozdział Dziejów Apostolskich 23, i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. On się nie boi reakcji tłumu, że wezmą kamieni i zaczną w niego rzucać, ale mówi tak, jak rzeczy się miały. To wyście rękami bezbożnych go ukrzyżowali i zabili. Ale zaraz mówi dobrą nowinę, ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. I zobaczcie, że bezkompromisowość, kiedy mówimy prawdę Bożego Słowa, kiedy mówimy to z mocą Ducha Świętego, to jest tego owoc. To jest tego owoc. Wiecie, ten owoc, czasem ludzie się spodziewają, że on będzie natychmiast, że to już teraz, że on dojrzeje tak szybko. Ale wystarczy spojrzeć, wiecie, na drzewo, na jabłoń, na cokolwiek, że czasem owoc potrzebuje drugiego, bardzo długiego czasu, żeby dojrzeć, żeby był dobry, żeby był smaczny. On potrzebuje czasem pół roku. No, niektóre owoce szybciej dojrzewają, ale tu nie o to chodzi, żeby teraz rozmawiać o owocach, ale to jest pewien obraz. Tutaj te owoce były, można powiedzieć, prawie natychmiast. A gdy to usłyszeli, to dalej czytamy, to jest 37 werset. A gdy to usłyszeli, a więc ci, do których Piotr przemawiał, gdy oni to usłyszeli, byli poruszeni aż do głębi. Zobaczcie, że jak działa Duch Święty. On porusza grzesznika aż do głębi. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz byłem na takim kazaniu w zborze, to było w ośrodku, już nie będę opowiadał całej historii, ale pamiętam, jak kaznodzieja mówił. Ja tak naprawdę to niewiele z tego rozumiałem, ale byłem poruszony aż do głębi. I myślę, że wielu z was miało podobne przeżycie, kiedy przyszliście pierwszy raz do zboru. To też niewiele żeście rozumieli z jakiejś tam teologii, ale było słowo głoszone i ono poruszało was do głębi. I na pewno wiele łez i wiecie, wiele płaczu było wtedy. Byliśmy poruszeni aż do głębi. I to czyni Duch Święty. To jest praca Ducha Świętego. Ale potrzebujemy mocy z wysokości. Wiecie, jeżeli ludzie nie mają mocy z wysokości, jeżeli mówią tylko od siebie, to co się kiedyś tam nauczyli, można Ewangelię wykuć na pamięć i mówić, wiecie, to jest tylko taka mowa, ale nie stoi za tym Bóg, nie stoi za tym żadna Boża moc. I zobaczcie, co mówi Piotr do tych ludzi. On, wiecie, nie pogłaskał ich po głowie. Nie pogłaskał ich po głowie i powiedział: oj, biedaczki, ale was to słowo poruszyło. Oj, jak fajnie, że was... Ale powiedział: upamiętajcie się i niechaj każdy z was da ochrzcić się w imię Jezusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. A więc po raz kolejny upamiętajcie się. Jakże podobna postać w głoszeniu do Jana Chrzciciela. Wiecie, i takich kazań w Dziejach Apostolskich jest około 12. Takich bezkompromisowych, fundamentalnych kazań, gdzie Piotr lub Paweł, a także inni, wygłaszają słowo w mocy Ducha Świętego. I zawsze mówią: upamiętajcie się. I zawsze mówią tą taką twardą Ewangelię, że musicie porzucić swój grzech. Że nie wystarczy tylko przywdziać nowe szaty i być dalej trendowatym, ale trzeba poddać się Bożemu działaniu, a Bóg zmieni całkowicie twoje życie. On ten trąd uzdrowi i da ci nowe szaty. Wielu jest ludzi, którzy lubią chodzić w tym trądzie. Oni zawsze się jakoś tam przypudrują, przebiorą w nowy ciuch i dla nich to jest nowonarodzenie. Ale tak nie jest. Biblia nie nazywa tego nowonarodzeniem. Wiecie, nie chciałbym mówić, bo trochę tak poszedłem w innym kierunku, w kierunku tych kazań, ale chciałem mówić o ludziach, którzy zostali przyobleczeni mocą z wysokości. Wiecie, i mogłoby się wydawać, że to jest tylko dla nich, dla tych, którzy byli tam właśnie w dzień 50. Że to tylko dla nich i ta moc jest dla nich i dla tego pierwszego Kościoła. Ale tak nie jest, bo Boże Słowo nam o tym mówi, że to jest dla wszystkich. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Czy czujemy się powołani przez Boga? Jest tutaj ktoś, kto jest powołany przez Boga? No myślę, wszyscy. Jesteśmy powołani przez Boga. A więc ta obietnica odnosi się do ciebie i do mnie. I jeszcze do tych, którzy jeszcze przyjdą do tego zboru. To jest obietnica dla ciebie i dla mnie. A więc ludzie napełnieni mocą Ducha Świętego. Czy pragniesz być napełniony? Bo kiedy Bóg napełni ciebie, to nie napełni ciebie tylko po to, żebyś był napełniony. Żebyś sobie siedział w zborze i był tylko członkiem tego zboru. Bo Bóg nie chce członków. Bogu do niczego nie są potrzebni szanowni członkowie zboru. Bogu potrzebni są odważni uczniowie. Bogu są potrzebni ci, którzy odważnie pójdą za Jego głosem. Wiecie, w Ewangelii Marka czytamy w ostatnim rozdziale, ostatni werset tej Ewangelii. Mówi: idźcie na cały świat. Członkowie zboru, tak? Tam jest tak napisane, czy inaczej? Nie jest tak napisane. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami. I czyńcie uczniami, nie członkami zboru, ale uczniami. Tymi, którzy naśladują Jezusa. Uczeń naśladuje nauczyciela. Idźcie i czyńcie ich uczniami. Ale do tego potrzebujemy Bożej mocy, Bożego palca, dotknięcia tego ognia, który jest dany. Jest tak czasami, że po prostu ludzie przyzwyczajają się do stanu posiadania. Jesteśmy w zborze, jest fajnie, spotykamy się od lat, mamy fajne nabożeństwa i chcielibyśmy tak już dojść z tym do wieczności. Ale nie do tego Bóg nas powołał. Nie po to został wylany Duch Święty, abyśmy my się dzisiaj fajnie czuli, żebyśmy odprawiali fajne nabożeństwa, od czasu do czasu posłuchali dobrego kazania, jak sobie kogoś zaprosimy, tak? Bo dzisiaj to musicie mnie słuchać. Nie po to nas Bóg powołał, ale Bóg powołał nas i dał nam po to Ducha Świętego, abyśmy płonęli Jego ogniem i żeby ten ogień był widoczny na zewnątrz. I jest taka historia w Dziejach Apostolskich i o niej dzisiaj chciałbym powiedzieć. Otwórzmy trzeci rozdział Dziejów Apostolskich od pierwszego wersetu. I będziemy czytać 11 wersetów. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. I niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosi o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie i spodziewając, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. A ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się jego nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził. I wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni. I ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. A gdy się on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przysionka zwanego Salomonowym. Znana historia. Myślę, że każdy z nas ją wielokrotnie przeczytał, ale jest to historia właśnie o uczniach, o ludziach pełnych Ducha Świętego, którzy nie zachowali tego daru dla siebie, nie zamknęli się w górnej komnacie i byli zadowoleni ze stanu posiadania, ale oni wypełniali przykazanie Jezusa, wyszli do ludzi, chcieli nieść to życie, które otrzymali od Jezusa i ogień, który dostali w postaci Ducha Świętego, oni to chcieli nieść dalej. I zobaczcie, że Piotr i Jan wstępowali do świątyni. To nie była jakaś tam jednorazowa wizyta w świątyni, ale to jest czynność, która była cyklicznie powtarzana. To byli ludzie zaangażowani w służbę, można powiedzieć. Chodzili do świątyni i czasami kaznodzieje skupiają się i na takiej rzeczy. Po co oni tam w ogóle chodzili do tej świątyni? Co oni tam chcieli w tej świątyni? Przecież mogli gdzieś głosić na ulicach. Ale to nie, akurat ta kwestia nie jest dzisiaj dla nas ważna. Ważne jest dla nas, czy my wstępujemy do świątyni. Wiecie, Łukasz był lekarzem. To był człowiek bardzo skrupulatny i kiedy pisał Ewangelię według świętego Łukasza, wiecie, to ta Ewangelia jest taka bardzo dokładna. Myślę, że wszyscy to wiemy, zauważyliśmy. I tutaj Łukasz opisuje bardzo dokładnie tą sytuację. Nawet jest podana godzina, kiedy oni wstępowali do tej świątyni. Jest to dla nas takim przykładem i wskazówką, czy ty chodzisz do tej świątyni, czy masz tą godzinę z Bogiem, czy jesteś systematyczny w tym, co robisz, w modlitwach, w postach, czy ty to masz? I to jest takie pytanie dzisiaj dla ciebie i dla mnie. Czy dbasz o swoją świątynię? Czy jesteś w tym systematyczny? Czy masz tą godzinę modlitwy? I zobaczcie, kiedy oni tam przychodzili, to jest tutaj dalej napisane, że niesiono tam pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Takich historii w Biblii jest kilka. Wiecie, to tak jakby, one się jak gdyby powtarzają. o człowieku chromym. W Ewangelii Jana, 5 rozdział, myślę, że pamiętacie tą historię. Był człowiek chory od 38 lat, sadzawka nazywała się Bedezda. On tam leżał, nie mógł się ruszyć. Jego życie było, w zasadzie dzisiaj byśmy powiedzieli, to był człowiek przegrany, jego życie zostało już prawie że skreślone. Wegetacja, beznadzieja. Ale zobaczcie, że Jezus przyszedł do tego człowieka. To jest takie też dla nas taka wskazówka, coś niesamowitego. Wiecie, ten człowiek w ogóle nie szedł gdzieś tam za Jezusem, nie spotkał go gdzieś po drodze. Wielu ludzi szło za Jezusem, ktoś się tam uchwycił płaszcza, ktoś gdzieś czekał na Jezusa, ale ten człowiek na nic już nie czekał. Ten przy tej sadzawce Betesda. On był całkowicie pozbawiony nadziei. I zobaczcie, że to Jezus do niego przyszedł. Zobaczcie, jak wielki jest nasz Pan, jak wielkie miłosierdzie jest naszego Boga. To On pierwszy wyciągnął rękę do tego człowieka i całkowicie odmienił jego życie. I tutaj mamy jak gdyby podobną historię. Człowiek chory od urodzenia, co dzień przynoszony do świątyni. Wiecie, chyba wszystkie kazania to on znał na pamięć. Siadywał tam co dzień, wszystkie pieśni mógł razem odśpiewać ze zborownikami, no tak to powiem po naszemu już, po nowotestamentowemu. Siedział pod tym zborem, wszystko wiedział, ale to co najważniejsze nie działo się w jego życiu. Wszystko to co najważniejsze go omijało. Nie było uzdrowienia, nie było przemiany, nie było odnowy w jego życiu. Siedział tylko pod zborem. Ludzie wchodzili i wychodzili, a jego życie w dalszym ciągu wyglądało tak jak wyglądało. Beznadzieja. Jedynie co mógł uzyskać, to jakąś jałmużnę, jakąś pomoc. Wiecie, i przychodzi tam Piotr i Jan. I zobaczcie, że to on pierwszy zwrócił na nich uwagę. To nie Jan i Piotr pierwsi jak gdyby podeszli do niego. Ale tutaj czytamy, a ten ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. Wiecie, i kiedy ich ujrzał, pewnie pomyślał, oho, następni sponsorzy. Może od nich coś dostanę, może od nich parę groszy przynajmniej mi wpadnie. No bo na nic innego nie mógł liczyć, tak? Lata mijało, nic się nie dzieje, więc może przynajmniej od nich parę złotych dostanę. Ale Piotr i Jan to byli ludzie napełnieni Duchem Świętym. Wiecie, oni mieli ten ogień i kiedy podeszli do niego, to wpatrzywszy się, tutaj czytamy, patrzywszy się uważnie w niego, rzekł: Piotr, spójrz na nas. Wiecie, tu nie chodzi o jakiś hipnotyzujący wzrok. Nie chodzi o jakieś sztuczki, psychotechniki. Ale wiecie, Piotr spojrzał się i zobaczył wiarę w tym człowieku. Pomimo tak beznadziejnej sytuacji, pomimo tego, że ten człowiek być może sam w sobie tej wiary nie widział. Sam już się poddał i myślał, że już tak jego życie minie pod tą świątynią. Ale Piotr dostrzegł jakieś resztki wiary w tym człowieku. Coś, co pozwoliło, aby oni mogli działać. Aby mogli pójść dalej z tym człowiekiem. I rzecze do niego: srebra i złota nie mam. Nie mam tego, o co prosisz. Ale mam coś o wiele więcej. Wiecie, wiele kościołów dzisiaj zapędziło się w dobroczynność. Oczywiście nie chciałbym, żebyście mnie zrozumieli źle, że dobroczynność jest dobra. Samo słowo mówi, że jest dobra, tak? Ale nie jest istotą kościoła. Wiecie, słyszałem o takich zborach, że życie zboru toczy się od świątecznej paczki do pogłaska i pieska i kup dziecku kotka. I wiecie, i później sprawozdania na temat tej paczki i tego kotka i tego pieska. I tak mijają lata i tak w kółko i w kółko. I nic się w tych kościołach nie dzieje. Wiecie, kościół nie został powołany do dobroczynności, tylko do samej dobroczynności. Ale kościół to jest coś, co niesie życie. Co powinno nieść życie, co powinno nieść pomoc i przemianę życia grzesznika. Do tego jest Kościół, od tego jest Kościół, aby wyrywać diabłu ludzi, którzy gdzieś tam żyją w grzechu. Tu jest Kościół. I Piotr mówi: złota i srebra nie ma, Nie możesz liczyć na jakąś materialną pomoc, bo my sami jesteśmy ubodzy. Ale mamy coś, czym możemy się podzielić. Mamy Jezusa. Mamy Jezusa i możemy dać Tobie Jezusa. Możemy opowiedzieć Ci o Jezusie. A Jezus może przynieść uzdrowienie do Twojego życia. I wiecie, kiedy zwiastujemy Słowo Boże, kiedy dzielimy się Słowem Bożym, wiecie, to no, czasem ludzie oczekują, że rzeczywiście mówimy komuś, to on wstanie i nie wiem, nie chodził, a wstanie. Tu nie o to chodzi. To jest, wiecie, to co czytamy, to wydarzyło się tam, w tamtym czasie. Oczywiście Bóg to może działać dokładnie w taki sam sposób. Ale tutaj chodzi o życie, o to, że możemy przekazać życie Jezusa. Możemy powiedzieć, że Bóg może odnowić Ciebie, może całkowicie zmienić Twoje życie, dać Ci całkiem nowe życie. I już nie musisz siedzieć gdzieś tam poraniony, bez nadziei, bez żadnych perspektyw, ale możesz stać na własnych nogach i możesz wchodzić w imieniu Jezusa. I czytamy, że natychmiast wzmocniły się nogi Jego. To jest niesamowite, jak Bóg może działać w życiu człowieka. Jeżeli tylko chcesz, tylko masz otwarte serce. Jeżeli, wiecie, pójdą uczniowie, pójdą kobiety i mężczyźni napełnieni Duchem Świętym, to, wiecie, rzeczywistość się zmienia. To diabeł musi ustąpić. To jest naprawdę niesamowite, że Bóg dał nam Ducha Świętego, że Bóg wyposażył nas w swoją moc, abyśmy mogli zwiastować Jego Ewangelię w mocy, bracia i siostry, w mocy. I ten człowiek zerwał się, stanął i chodził. I chwalił Boga. I zobaczcie, że Piotr robi coś niesamowitego. I ujrzawszy go, ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Piotr widział, że ten człowiek dostał nowe życie. Ta prawica jest to symbol braterstwa, symbol jedności, symbol wspólnoty. Dlatego tu jest tak dokładnie napisane, że podał mu swoją prawą rękę. Wiecie, nie wziął go gdzieś tam za łokieć, nie podniósł go, nie podnieśli go we dwóch, ale podał mu prawicę. Symbol braterstwa i jedności. A więc widzimy, że ten człowiek został uratowany. Został pozyskany do Królestwa Bożego. On się wtedy nawrócił. To był moment jego nawrócenia. Wiecie, to jest takie niesamowite. Dla mnie osobiście jest to, wiecie, kiedy czytam Dzieje Apostolskie, nie wiem jak wy, ale kiedy zamknę Biblię i zastanawiam się nad tym, co przeczytałem, czy macie takie pragnienie, aby to działo się dzisiaj? W naszym Kościele, bo ja wierzę, że takie rzeczy dzieją się na obliczu całej ziemi. Wiecie, w gazetach tego nie przeczytamy. Nie przeczytamy o wielkich przebudzeniach, bo to świata nie interesuje. Ale wiemy, że w Ameryce Południowej, w Afryce, gdzieś w Azji dzieją się niesamowite rzeczy. Ale dlaczego? Dlatego, że są tam kobiety i mężczyźni napełnieni Duchem Świętym, którzy potrafią stanąć i potrafią powiedzieć: upamiętajcie się. Upamiętajcie się i głoszą przeciwko grzechowi i głoszą przeciwko wszelkiej nieprawości w odwadze i mocy Ducha Świętego. Nie we własnym jakimś poznaniu, zaangażowaniu, ale w prawdziwej mocy Ducha Świętego. I obyśmy my, drogi Kościele, tak żyli i mieli tą moc. Moc Ducha Świętego. On daje bezkompromisowość, wiecie, daje radość i daje moc do tego, aby zwiastować Słowo Boże, zwiastować Ewangelię. I kiedy dalej byśmy poszli poza ten trzeci rozdział, poza tą historię, to widzimy, że uczniowie jak gdyby nie osłabli w tym. Dalej czytamy, że oni dalej głosili przeciwko grzechowi. To nie był tylko, wiecie, ktoś by powiedział, a to taki epizod jednorazowy. Coś się tam wydarzyło, coś poniosło ich, tak? Ich niosło przez całe te 30 lat, przez które dzieją się dzieje apostolskie, które mamy opisane. A gdybyśmy zerknęli do spisanej historii Kościoła, to wiemy, że niosło ich i niosło. I wiecie, i my jesteśmy też owocem działania Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś tam przygasł, coś się z nim stało, Bóg go odwołał. Nie, bracia i siostry. Weźmiecie moc Ducha Świętego. Weźmiecie moc Ducha Świętego. Czy jesteś gotowy, czy pragniesz, czy chcesz? Z tymi pytaniami chcę was dzisiaj zostawić. Amen.
Chciałem podzielić się wersetem z przypowieści Salomona, 16 rozdziału, 20 werset. Kto zważa na słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy. W Biblii Gdańskiej jest nieco inaczej napisane, że jest napisane, że kto zważa na słowo, znajduje dobro, a kto ufa Panu, jest błogosławiony. Wiemy, że całe słowo jest wzmocnione przez Boga i wiemy również to, że to, co przyszło na tamtych, jak jest mowa o Starym Testamencie, o Bożym prowadzeniu, jest napisane do naszego pouczenia. I ze Starego Testamentu możemy się uczyć, jak Bóg działał w życiu narodu izraelskiego, jak Bóg działał w życiu poszczególnych osób. I kiedy spojrzymy na ten werset i przez chwilę zwrócimy na uwagę na te dwa słowa, zważać i ufać. Zważa, kto zważa na słowo i kto ufa Panu. Jak możemy sobie lepiej zobrazować, wytłumaczyć to słowo zważać? Znaczy możemy powiedzieć, że zwracać na coś uwagę, przykładać wagę większą do czegoś, brać coś na poważnie. I gdybyśmy w ten sposób chcieli ten werset przeczytać, to kto bierze na poważnie Boże Słowo, kto przykłada się do Bożego Słowa, kto zwraca uwagę na Boże Słowo, jest napisane, że znajduje szczęście, lub jak w Biblii Gdańskiej, znajduje dobro. I to nie jest to szczęście, o którym może myślimy tak na pierwszą myślą. Może nie jest to na pewno to dobro, o którym myślimy w sposób cielesny. W Księdze Psalmów, w 73 psalmie, psalmista miał taki dylemat. On patrzył się na świat, spoglądał na ludzi, którzy go otaczają, pośród których żył. Patrzył na nich i widział, że ci ludzie są takim łatwo w tym życiu, nie mają żadnych problemów, nic im jakoś tak nie doskwiera, tak łatwo przez to życie przechodzą. On mówi, a Bóg go smaga, a Bóg go doświadcza, a tym wszystkim innym tak łatwo wszystko mija. I tak patrzył się na tych ludzi, tak myślał, że oni są tacy szczęśliwi i nie rozumiał, aż doszedł do głębi, aż doszedł do sedna. I tu jest napisane w 17 wersecie, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. A w 21-22 wersecie jest napisane, gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kucie, byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed Tobą. A więc to szczęście, o którym on myślał, to szczęście, które widział tymi cielesnymi oczami, to szczęście w tym życiu doczesnym, on myślał, że to jest coś szczególnego, ale kiedy doszedł do głębin tajemnic Bożych, on zrozumiał, że to nie jest żadne szczęście. I w 28 wersecie jest napisane tak. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją. A więc to szczęście, o którym czasami może myślimy, że ktoś jest szczęśliwy, że ja bym chciał mieć takie szczęście, że ktoś ma takie dobre życie, że może ja bym chciał mieć takie dobre życie, ale w oczach Bożych wcale to nie jest szczęście często, że w oczach Bożych wcale nie jest żadne dobro. W Księdze Psalmów, w pierwszym psalmie czytamy, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnika, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. W psalmie 34, 13 werset. Jaki ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? Zadaje takie pytanie psalmista i dalej daje odpowiedź. A więc można by powiedzieć, że Bóg daje pewną instrukcję, jak, co człowiek może zrobić, żeby być szczęśliwy. Ale najpierw to musimy dokonać tego wyboru, co jest moim szczęściem. Czego ja w życiu naprawdę pragnę? Co jest moją radością? Co jest moim dobrem? I dalej możemy czytać właśnie, jak do tego szczęścia dojść, jak to szczęście doświadczyć w swoim życiu. Jeżeli Boga uczynimy swoim szczęściem, bliskość Boga, Bożą obecność w swoim życiu, jeżeli uczynimy swoim szczęściem, będziemy prawdziwie szczęśliwi. Dziękuję. Jeśli kupujemy jakieś nowe urządzenie, jakieś do użytku na przykład domowego, to żeby ono dobrze działało, żeby sprawnie wszystko funkcjonowało, to zawsze podaje producent instrukcję obsługi. I żeby to wszystko dobrze zadziałało, musimy dostosować się do tej instrukcji. Jeżeli na przykład kupujemy samochód, kupujemy diesla, ale stosujemy złe paliwo, pojedziemy na stację, pomylimy się, nalejemy benzyny do tego baku, prawda? To ten silnik się zatrze, zepsuje się, zniszczy się. On nie będzie funkcjonował, nie będzie nam służył. Tak samo i ze Bożym Słowem. Bóg daje nam instrukcję. On w swoim Słowie pokazuje nam, co człowiek ma zrobić, aby dojść do szczęścia. I każdą dziedzinę życia możemy przyłożyć do tego Słowa. I jeśli w każdej dziedzinie swojego życia zważamy na to Słowo, bierzemy to Słowo pod uwagę, czy do życia w rodzinie, czy w pracy, czy do życia w kościele, czy w relacjach międzyludzkich, obojętnie, to będziemy błogosławieni, będziemy ludźmi szczęśliwymi, będziemy ludźmi spełnionymi. Bo Słowo Boże mówi, że kto zważa, to poważnie traktuje Boże Słowo, kto bierze to Słowo do serca sobie, to znajduje szczęście, czy znajduje dobro. I dalej czytamy, że kto ufa Panu, jest szczęśliwy. I kiedy również nad tym słowem zastanowimy się, co to znaczy ufać komuś. Żeby komuś mógł zaufać, muszę tą osobę dobrze poznać, prawda? Jeżeli przychodzi jakaś osoba i coś mi proponuje, coś mi chce sprzedać, coś mi innego oferować, no to wiadomo, że każdy z nas zastanawia się, co to jest za człowiek, czy ta osoba nie chce mnie oszukać. Tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie jest tak wiele oszustw, tym bardziej zastanawiamy się i tak jesteśmy bardziej ostrożni, prawda? I nie ze wszystkimi ludźmi możemy zawierać jakieś transakcje, jakieś umowy, bo ich nie znamy, bo ich nie mamy powodu, żeby mi zaufać. A więc, żeby ufać komuś, musimy tą osobę najpierw poznać. I musimy mieć to przekonanie wewnętrzne, że ta osoba nie chce nas krzywdzić, nie chce nas oszukać. Musimy również wierzyć, że ta osoba, z którą mamy relację, że jej słowa są prawdziwe. Dlatego tutaj słowo mówi, że kto ufa Panu. Dlatego musimy Boga poznawać. Musimy Go każdego dnia poznawać, doświadczać, rozmawiać z Nim, poznawać Go przez Jego słowo, abyśmy tym bardziej mogli Mu zaufać. I w Biblii czytamy również w Księdze Jeremiasza, że jest taki obraz przedstawiony Boga jako garcarza, który bierze glinę i lepi z tej gliny naczynie. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli dzisiaj na życie Abrahama, jak właśnie Bóg go powołał, jak go wziął w swoje ręce i go właśnie kształtował na tego męża, na którego potem widzimy, jakim on się stał. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, widzimy powołanie Abrahama. I rzekł Pan do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą Ci wskażę. A uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił i uczynię sławnym imię Twoje, tak, że staniesz się błogosławieństwem. Bóg przemawia do Abrahama, powołuje go, mówi: wyjdź z ziemi swojej. Dzisiaj możemy czytać w Nowym Testamencie i w swoim życiu również możemy słyszeć te słowa, które Bóg kieruje do każdego człowieka. W Nowym Testamencie często czytamy, kiedy Pan Jezus przechodził, kiedy powoływał uczniów, to mówił: pójdź za mną. I do nas również Bóg powiedział, pójdź za mną. Było to powołanie, na które odpowiedzieliśmy, na które podjęliśmy decyzję, aby Bogu uwierzyć, aby Mu zaufać. I zrobiliśmy ten pierwszy krok wiary. Przepraszam. I Bóg, kiedy go powołał, Abrahama, to również dał mu obietnicę, że uczyni z niego naród wielki. I czytamy w dalszych fragmentach tego rozdziału, 11-12 werset. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj, wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą, to jest jego żona i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Widzicie, Bóg dał Abrahamowi obietnicę, że z niego uczyni wielki naród i będzie go błogosławił. I nakazał mu wyjść z tej ziemi swoich ojców i pójść do ziemi, którą mu obiecał. Ale kiedy Abraham doszedł do Egiptu, już zaczął wątpić w Boże Słowo. Widzimy, że w jego sercu pojawił się lęk, pojawiły się obawy, że z powodu jego żony, że ona jest piękna, to że w Egipcie będą chcieli go zabić. Już gdzieś to słowo zagubił w swoim sercu. Zaczął ufać bardziej swoim emocjom, swoim lękom, swoim obawom. W 15 rozdziale, 2 i 4 werset. Wtedy Abraham odpowiedział, Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abraham, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Widzimy, że Bóg powtarza tę obietnicę. Daje mu na nowo tę obietnicę, że będzie go błogosławił. I że będzie miał dziedzica, będzie miał swojego potomka. Abraham bał się, że całe to dziedzictwo, które ma, cały ten majątek, który posiadł, który zdobył, zostanie przekazany na potomka, jakiegoś kuzyna, dlatego że on nie miał swojego własnego syna. Ale Bóg daje na nowo mu tą obietnicę, że to właśnie ja tobie dam tego syna i że będę cię błogosławił, że ten potomek, ten dziedzic będzie twoim potomkiem. I dalej czytamy w 16 rozdziale, że Saraj, mądra żona Abrahama, ona wpadła na pomysł taki. Ona widziała swoją sytuację, że jest już w podeszłym wieku i mówi tak. Oto Pan odmówi mi potomstwa. Obtuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abraham rady Saraj. A więc Abraham znowu zapomniał o tym, co mu Bóg obiecał. I posłuchał się rady swojej żony. I widzimy dalej, że Hagar, niewolnica, urodziła syna Abrahamowi. Ale widzimy, że były potem tego konsekwencje, że narodził się syn z tej niewolnicy i ta niewolnica zaczęła gardzić swoją panią. Zaczęły się problemy, zaczęły się konsekwencje tego, co oni uczynili. Dlatego, że Abraham nie zaufał Bogu, ale posłuchał się swojej żony i chciał postępować tak, jak mu podpowiedziała jego cielesna mądrość. To były jego wybory takie cielesne. To nie było to, co było zgodne z Bożą wolą. Bóg dał Abrahamowi inną obietnicę. Natomiast on posłuchał się swojej żony i poniosli z tego konsekwencje. W 17 rozdziale, 4 werset. Oto przymierze moje z tobą jest takie. Staniesz się ojcem wielu narodów. I 17-18 werset. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czy 100-letniemu może się urodzić dziecko? I czy Sara 90-letnia może urodzić? I rzekł Abraham do Boga. Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem. Na to rzekł Bóg. Nie, ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak. A ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Widzicie? I tutaj Bóg, Abraham rozmawia z Bogiem i tak jak Bóg mu ponownie obiecał, że dziedzicem będzie jego syn z jego małżeństwa, to on wciąż boi się, wciąż jest taki niepewny, wciąż Bogu nie ufa i mówi, oby tylko Ismael został przy życiu, czyli ten syn z niewolnicą, którego miał, oby tylko on przeżył, ale Bóg mówi, nie, to nie takiego syna chciałem ci dać. I w 21 rozdziale czytamy, że Boża obietnica wypełniła się. I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał, uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. I poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w starości jego. W tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. I 12 werset. Lecz Bóg rzekł do Abrahama, niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Więc czytamy tutaj, że Boża obietnica co do potomka wypełniła się. I czytamy w tym 12 wersecie, że to, i to jest takie bardzo ważne, istotne, że to od Izaaka będzie nazwane potomstwo twoje. Od Izaaka będzie na potomstwo twoje. I czytamy w 22 rozdziale. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego, Abrahamie, a on odpowiedział, oto ja. I rzekł, weź syna swego, jedynaka swego Izaaka, którego miłujesz i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Kiedy czytamy tą historię, to widzimy takie niesamowite posłuszeństwo, niesamowite posłuszeństwo Abrahama, kiedy Bóg wystawia, to jest napisane, Bóg wystawił go na próbę. Bóg chciał sprawdzić, co jest w sercu Abrahama. Ale co on tak chciał sprawdzić rzeczywiście? Gdzie przez całą tą historię, kiedy czytamy, to Bóg uczył go ufności, aby mu zaufał, że jeśli Bóg dał mu jakąś obietnicę, to ona w swoim czasie się wypełni. I chociaż była taka sytuacja, kiedy Abraham swoim sposobem chciał się wyratować, jakby chciał przyspieszyć to wypełnienie się tej obietnicy, czy może chciał zrealizować tę obietnicę na swój sposób, na swój pomysł, żeby ona się wypełniła, to jednak Bóg tą sprawę chciał doprowadzić do końca. I chciał go czegoś nauczyć przez te trudne sytuacje, przez te trudne wybory, z którymi się musiał borykać. Chciał wykształcować mu ufność, że jeśli coś mu obiecał, to bez względu na sytuacje, przez które przechodzi, bez względu na okoliczności, w których będzie, to Bóg ma moc go przez to przeprowadzić i wypełnić Bożą obietnicę, swoją obietnicę. I kiedy Bóg przemówił do Abrahama, wystawił go na próbę, aby ten zaprowadził swojego syna Izaaka, tego jedynaka, którego, jak tu jest napisane, miłował, i zabił go, złożył go na ołtarzu, to widzimy takie posłuszeństwo niesamowite Abrahama. Ale chcielibyśmy zobaczyć w liście do Hebrajczyków, dlaczego Abraham był taki posłuszny Bogu w 11 rozdziale. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Widzicie, Abraham zaufał Bogu. Wcześniej on słyszał obietnicę od Boga, że z jego potomka, to z Izaaka będzie błogosławieństwo, że to od niego będzie to pokolenie. I Abraham zawierzył Bogu. Dlatego był gotowy położyć na ołtarzu swojego syna Izaaka, bo on wierzył, że nawet jeśli by zabił swojego syna, to Bóg ma moc go wskrzeszyć, aby Boża obietnica w jego życiu się wypełniła. I kiedy możemy tak myśleć o swoim życiu, kiedy możemy myśleć o takich lekcjach, które nam Bóg daje, czego możemy się z tej lekcji nauczyć o Abrahamie, o tym zaufaniu, czasami jest tak, że Bóg nas powołuje do czegoś. Bóg chce nas gdzieś dalej poprowadzić. A może daje nam jakąś obietnicę do naszego życia i chce nas przez to przeprowadzić. Ale chce nas nauczyć wiary i zaufania, czegoś takiego szczególnego, że będziemy pokładali w Nim tą ufność. Żebyśmy się nie bali, że chociaż naszymi cielesnymi oczami widzimy, że coś tak bardzo źle wygląda, coś tak się, burze kłębią się wokół nas, prawda? I ta sytuacja, czy to powołanie, czy to ta próba wiary, do której Bóg nas powołuje, jest taka duża. Tak sobie może lękamy się, może boimy się, zastanawiamy się, no czy ja temu podołam, a może próbujemy ten problem rozwiązać po swojemu, tak jak Abraham z Sarą. Swoim sposobem coś spróbować zrobić, swoim umysłem coś wymyśleć i coś zmienić, jakąś sytuację, coś przyspieszyć, coś inaczej zrobić. No nie do końca tak Bogu ufam, że On to tak obietnicę wypełni, prawda? Może ja coś Bogu pomogę, a może po prostu Bóg od czegoś ode mnie wymaga, żebym poszedł, zrobił ten krok dalej, żebym wypłynął, jak to Słowo Boże mówi, na głębie. Ale w sercu może się pojawiać jakiś strach. No ale jak to mogę zrobić? A co się stanie? A jeśli Bóg nie pomoże? A jeśli Bóg mnie zostawi? A jeśli Bóg nie odpowie? A jeśli Boga nie będzie? A jeśli się pomylę może w tej całej sytuacji, w tym doświadczeniu? Ale ta cała historia właśnie nam mówi o tym, że jeśli Bóg daje nam obietnicę jakąkolwiek, to bez względu na to, jakie są przeszkody w naszym życiu, jak strasznie te przeszkody mogą wyglądać w naszym życiu, to Bóg ma moc wypełnić swoją obietnicę. I ostatnio spojrzałem do Wikipedii na takie dwa słowa. Lęk i strach. Niby te słowa są takie samo, mają znaczenie, prawda? Ale inne mają początek. Dlatego, że lęk to jest coś, co powstaje w naszym umyśle, niczym staniemy przed rzeczywistością jakąś. Niczym staniemy przed jakimś doświadczeniem. Lęk to można powiedzieć, że to jest coś takiego urojonego w mojej głowie. Boję się czegoś, czego jeszcze nie widziałem, czego jeszcze nie doświadczyłem, ale to się rysuje w moim umyśle jako coś takiego olbrzymiego, dużego i zaczynam się tego bać. Ta sytuacja wcale może groźnie nie wyglądać, może nie być jakaś groźna, tylko że ten lęk powstaje w moim głowie, w mojej głowie i zaczynam się bać. Natomiast strach się rodzi wtedy, kiedy stajemy przed faktyczną sytuacją, przed prawdziwą burzą. Wtedy rodzi się dopiero strach. Niby podobne, ale jednak mają inne znaczenie. I czasami właśnie w naszym sercu, w naszym umyśle rodzi się taki lęk. Jeszcze nie stanęliśmy przed tą burzą, jeszcze nie widzimy tej siły nawet tej burzy, a już się boimy czasami. Boimy się zrobić ten krok, boimy się Bogu zaufać, boimy się pójść za Bogiem dalej, na tą głębię, prawda? Ale miejmy w sercu tą historię Abrahama, który przez różne sytuacje, przez które Bóg go prowadził, kształtował, zmieniał, ale Abraham doszedł do miejsca, kiedy zaufał Bogu i uwierzył, że jeśli Bóg powiedział, że z jego syna będzie potomstwo, będzie błogosławieństwo dla innych narodów, to tak się stanie i był gotowy nawet złożyć swojego syna, bo on wierzył, że Bóg może go wskrzesić z martwych. I abyśmy właśnie taką wiarę również my mieli. I kiedy przechodzimy przez jakieś sytuacje, przez jakieś trudności, może stajemy przed czymś nowym w swoim życiu, do czego nas Bóg powoła, to żebyśmy pamiętali, że Bóg jest tym garcarzem, który chce nas kształtować na obraz i podobieństwo swojego Syna Jezusa Chrystusa, że chce nas zmieniać. I że te sytuacje nie są daremne, ale mają jakiś cel. Bóg ma w cel jakiś w tych sytuacjach. Abyśmy się tego właśnie uczyli, aby ufać Bogu, aby Mu wierzyć w każdej sytuacji, w każdej trudności i w tym, do czego właśnie nas Bóg również prowadzi.